Pomodlimy się na początek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kilka wprowadzających. Pierwsza sprawa. Przyszły do mnie pytania na maila, uwzględnię w drugiej części. Druga sprawa. Dzisiaj będziemy mówić o Eucharystii, więc na początek kilka pozycji, które, jeśli by ktoś był zainteresowany. Przede wszystkim encyklika Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia. To jest jeden z elementów o Eucharystii w życiu Kościoła. To jest ostatni dokument, który napisał praktycznie przed śmiercią Jan Paweł II w 2003, jak się nie mylę, albo w 2004 roku. Tak, w 2003 roku ostatnia jego encyklika. Druga rzecz, którą można znaleźć w internecie, to dokumenty można znaleźć w internecie. To jest ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. To jest pewien dokument, który też pokazuje nam pewną strukturę, dynamikę Eucharystii, też trochę teologii, więc jak się wpisze ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, to można to w internecie też znaleźć na stronie konferencji episkopatu. Natomiast jeśli chodzi o książki, gdyby ktoś był zainteresowany na temat Eucharystii, to na przykład dobra książka to jest Scott Hahn, to jest amerykański autor Uczta Baranka. Ja napiszę nazwisko może. Widać, czy większe? Scott Hahn, Uczta Baranka, temat. To jest o tyle ciekawa książka, że jest to autor katolicki, który przyszedł z protestantyzmu na katolicyzm. Doktor Biblii studiował 20 kilka lat apokalipsą, w tej książce opisuje. I przeszedł na chrześcijaństwo, kiedy wszedł do kościoła katolickiego i w czasie mszy odkrył właśnie, że to, co on studiował przez 20 kilka lat, dokonuje się w obrzędzie mszy świętej i potem opisuje właśnie, jak liturgia niebieska spełnia się w czasie ziemskiej liturgii. To jest jedna książka dosyć prostym językiem, druga nieco szersza to jest Jean Corbon, francuski autor. Mówi o tych, które są przetłumaczone na polski język. Liturgia u źródła. Taki tytuł chyba mniej więcej. Czy u źródła liturgii może. Na pewno jest źródło i liturgia w tytule. Bo książek nie brakuje, natomiast nie każda książka jest warta przeczytania na temat liturgii i Eucharystii. Więc tutaj musimy to też wziąć pod uwagę. Dobrze, więc dzisiaj troszkę na temat Eucharystii. Spróbuję podzielić sobie tę naszą prezentację, tak jak Kościół dzieli liturgię według struktury, czyli do przerwy omówimy sobie obrzędy wstępne, co się dokonuje w czasie obrzędów wstępnych i obrzędu i liturgii słowa, natomiast po przerwie liturgia eucharystyczna i obrzędy zakończenia, które są najkrótszą częścią mszy świętej. Bo jeśli chodzi o mszę świętą, to tak właśnie musimy ją podzielić. Obrzędy wstępne i obrzędy zakończenia. Liturgia słowa to są dwie główne części. I liturgia eucharystyczna. I krótko sobie teraz omówimy, bo tak naprawdę to jest jeden, Sobór Watykański II mówi jasno, to jest jeden, jedyny akt kultu, w którym Kościół celebruje misterium paschalne Jezusa Chrystusa, czyli będziemy musieli się odnieść trochę do tego misterium paschalnego, o którym mówiliśmy chyba w listopadzie albo w grudniu. Zobaczymy, jak to się dokonuje w rycie, który jest celebrowany. Pierwsza, że to są obrzędy wstępne. Celem obrzędów wstępnych, które rozpoczynają się pieścią na wejście i kończą się kolektą, czyli należy do nich znak krzyża, pozdrowienie Pan z Wami, akt pokuty, w czasie święta chwała na wysokości Bogu i kolekta, czyli modlitwa podsumowująca. To są w całości obrzędy wstępne. I teraz ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego mówi tak. Obrzędy wstępne mają na celu trzy rzeczy. Przygotować zgromadzenie liturgiczne, zawiązać wspólnotę, przygotować zgromadzenie. Drugi, przygotować do słuchania Słowa Bożego i do godnego celebrowania Eucharystii. Czyli mają zawiązać wspólnotę i przygotować do celebracji tych dwóch głównych części liturgii. I teraz, w jaki sposób to się dokonuje? Pierwszym elementem jest pieśń na wejście. Dokumenty mówią, pieśń na wejście rozpoczyna celebrację liturgiczną. I to jest pierwszy element, który ma nas zgromadzić w jedno. Jeśli pamiętacie obraz Adama i każdego człowieka, który żyje w rozproszeniu, Eucharystia jest przede wszystkim sakramentem jedności, w którym Chrystus chce zgromadzić na nowo rozproszonych, żeby z nas uczynić jedno ciało, żeby z nas uczynić tą ludzkość, która była na początku niepodzielona przez grzech. I pieśń na wejściu jest już pierwszym elementem, który nas wyprowadza z naszego zamknięcia, można powiedzieć. Bo żeby się włączyć w śpiew, to trzeba wyjść trochę poza siebie. Przede wszystkim nie ja sobie wybieram śpiew, który jest, tylko jest mi jakby dany do śpiewania, zaproponowany. Muszę otworzyć usta, czyli muszę też pokonać trochę lęk, obawy o siebie, czy będę fałszował, czy nie będę fałszował. To jest pierwszy element, który już mnie wyprowadza poza siebie, który dotyczy samej liturgii. Natomiast jeśli chcielibyśmy zobaczyć troszkę wcześniej, co się dzieje przed liturgią, to już samo przyjście do kościoła, czy zgromadzenie się w kościele pokazuje nam właśnie to misterium kościoła, który się gromadzi i śpiewa jednym głosem. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego mówi: obrzędy wstępne objawiają misterium kościoła. Misterium, pamiętacie, tłumaczyliśmy. Coś widzialnego i niewidzialnego zarazem. Widzimy grupę ludzi, natomiast niewidzialna jest obecność Boga w tym i to, że ta wspólnota to nie jest wspólnota taka, jak byśmy sobie chcieli dla nas. Bo jak ja bym chciał sobie zebrać takich ludzi, którzy mi się podobają, to mogę z nimi iść na pizzę, tak, albo na jakieś tam jedzenie, czy na coś do picia i iść do restauracji, czy do parku. Natomiast Kościół objawia się jako lud zgromadzony przez Boga i w Jego imię. To nie jest nasze zgromadzenie. Liturgia nie jest po to, żeby nam było miło i przyjemnie i sympatycznie, żebym był z tymi ludźmi, którzy mi się podobają, bo to by było tylko ludzkie zgromadzenie. Natomiast sama nazwa już Kościół, czy Eklezja może lepiej, greckie i potem odziedziczone przez łacinie, pochodzi od czasownika ekkaleo po grecku, czyli wzywać z góry. Ekkaleo, wzywać z góry, to znaczy to jest lud zebrany, zwołany przez Boga, żeby celebrować Eucharystię. To Bóg gromadzi lud i zobaczcie, to jest pierwsza tajemnica. No jeszcze jedną książkę mogę dodać, Jeremy Driscoll, co się wydarza podczas mszy świętej, benedyktyn też. On właśnie mówi o czymś takim, że to jest wielka tajemnica, że o danej godzinie ileś ludzi, czy kilkaset ludzi gromadzi się w jednym miejscu na celebrację. My to przyjmujemy jako coś oczywistego. Jest godzina, nie wiem, 11 czy 12, suma w niedzielę i ludzie przychodzą. Natomiast on mówi, że on lubił patrzeć czasami przez okno zakrystii i zobaczyć, że ci ludzie przychodzą. Mówi, nikt ich nie zmusza. Przychodzą po prostu, bo mówi, to jest tajemnicze wezwanie Pana Boga, natchnienie, żeby przyjść, żeby być, żeby gromadzić się w kościele i celebrować Eucharystię. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie zawiązanie wspólnoty, którą Bóg gromadzi po to, żeby jednym głosem, co się już wyraża w śpiewie, oddawała chwałę Bogu. Potem mamy znak krzyża, pozdrowienie ołtarza, to o tym nie będę mówił, bo się zatrzymam tylko na tych elementach istotniejszych. I pozdrowienie Pan z Wami, które właśnie pokazuje nam, że nie jesteśmy tylko zgromadzeniem ludzkim. Że to nie jest tylko zgromadzenie, które by nam odpowiadało, ale jest to obecność Boga pośród nas i właśnie zgromadzenie jako Kościół. Od początku, jak czytamy nawet dokumenty z II wieku na temat liturgii, to zawsze była podkreślona wartość zgromadzenia, tego, że gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię Jezusa, tam On jest pośród nich. I Kościół mówił, nasze niedzielne zgromadzenia, żeby podkreślić, chrześcijanie mówili w czasach ojców Kościoła, nasze niedzielne zgromadzenia, ze świadomością, że to Bóg gromadzi. Ale w tym sensie, że dla nich ważne było, żeby być razem, żeby celebrować sakrament jedności. Bo Chrystus przyszedł po to, żeby zjednoczyć w jedno rozproszonych. I Sobór Watykański II potem przypomni, że spodobało się Bogu zbawić człowieka nie pojedynczo, z wyłączeniem jakichkolwiek ludzkich relacji, ale we wspólnocie utworzyć z niego jeden lud, który by mu oddawał chwałę. I to się dokonuje podczas liturgii. Dlatego Jan Paweł II pisze w swojej encyklice: Kościół celebruje Eucharystię, czy Kościół tworzy Eucharystię, ale Eucharystia tworzy też Kościół. To jest wzajemna relacja, bo my się gromadzimy po to, żeby celebrować, ale też ta Eucharystia tworzy Kościół, bo z niej jakby z tajemnicy Eucharystii wypływa potem jedność Kościoła, z tego sakramentu jedności. Pójdziemy teraz troszkę dalej, to jest pierwszy element, czyli zgromadzenie i to jest naprawdę ważne, żeby sobie uświadomić, że już sam fakt, że jesteśmy zgromadzeni w jednym miejscu, to jest tajemnicze działanie obecności Pana Boga. I potem następują następuje akt pokuty, nad którym się troszkę dłużej zatrzymam. Bo my mamy troszkę nieszczęśliwe tłumaczenie w mszale polskim wprowadzenia do aktu pokuty. Polskie tłumaczenie brzmi: przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem, czy abyśmy godnie mogli sprawować najświętszą ofiarę. Mniej więcej w ten sposób. Natomiast jeśli zaglądniemy do tekstu łacińskiego, tam nie ma nic o przeproszeniu, ani o godnym sprawowaniu Eucharystii. Tekst łaciński brzmi tak: Fratres agnoscamus peccato nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Co w dosłownym tłumaczeniu by było tak: bracia, rozpoznajmy nasz grzech, bo czasownik agnosko znaczy rozpoznać, poznać, uświadomić sobie. Czy bracia, rozpoznajmy nasz grzech, uświadommy sobie nasz grzech, czy grzechy nasze, peccato nostra, nasze grzechy, albo inaczej naszą grzeszność też. Ut aptissimus, aptus apta aptum, to jest przymiotnik, który oznacza być zdatnym, być gotowym, być dysponowanym do czegoś. Więc do świętych tajemnic, do celebracji świętych tajemnic, albo do być dysponowanym do świętych tajemnic, które mają być celebrowane. Tak bym dosłownie przetłumaczył. Bracia, rozpoznajmy nasz grzech, czy nasze grzechy, żebyśmy byli dysponowani, czy zdatni celebrować święte tajemnice. Więc zobaczcie, jaką to niesie teraz treść. Można powiedzieć, że jest nieduża różnica, natomiast przede wszystkim obrzęd czy wezwanie łacińskie zachęca nas przede wszystkim do tego, żeby rozpoznać grzech, nie do tego, żeby przeprosić Pana Boga i być już z czystym sercem gotowym do celebracji. Bo jeśli tak popatrzymy na sprawę, to możemy powiedzieć tak: mam jakiś tam grzech, oczyszczę się, nie, już jestem, zrzucę z siebie ten kurz dnia codziennego i już jestem równym partnerem dla Pana Boga. Natomiast łaciński tekst pokazuje nam coś takiego: stań w pokorze, uznaj, że jesteś grzesznikiem, bo wtedy jesteś zdatny celebrować Eucharystię. Bo jeśli celebracja Eucharystii jest wyprowadzeniem człowieka z jego grzechu, z jego niewoli, z jego zamknięcia do wspólnoty, to pierwszym aktem celebracji Eucharystii jest uświadomić sobie, że ja potrzebuję Jego łaski, że ja potrzebuję Jego działania, że jestem grzesznikiem, że ja się gubię w moim grzechu, w moim lęku, w moim zamknięciu, że nie potrafię kochać drugiego człowieka, że ja potrzebuję Jego łaski. Kto sobie tego nie uświadomi, to się potem rozminie jakby z tym, czego Bóg chce dokonywać w czasie liturgii. Więc nie chodzi tylko o to, żeby zrzucić z siebie proch grzechu codziennego i powiedzieć, że jestem gotowy, fajnie, mogę celebrować. Tylko tekst łaciński nam mówi tak: rozpoznaj swój grzech, jak staniesz w pokorze, jak uznasz, Panie, potrzebuję Twojej łaski, to wtedy jesteś zdatny do celebracji. Bo wtedy wiesz, że ta celebracja przychodzi do Ciebie z wyzwoleniem. Więc myślę, że istota jest, czy różnica jest istotna w tej postawie, do której nas liturgia zaprasza. I potem jest mowa o tym, żeby było kilka chwil, czy chwila, to może być 5 sekund, 10 sekund ciszy, na skupienie myśli. To nie chodzi o długi czas, a nawet 5 sekund, powiedzmy, to jest czas wystarczający, żeby człowiek powiedział: Panie, potrzebuję Twojej łaski. Naprawdę widzę, że potrzebuję. Jeśli mówimy o grzechu, rozpoznajmy nasze grzechy, to nie chodzi tylko o grzechy uczynkowe. Tu nie chodzi o rachunek sumienia. To zrobiłem, tamto zrobiłem. Jeśli mówimy o grzechu, to musimy widzieć tu coś szerszego w tym kontekście, jakby zaparcie się swojej tożsamości chrzcielnej. Mówiliśmy przed Wielkanocą o chrzcie, wyrzeczenie się demona, wyrzeczenie się pychy tego świata, wyrzeczenie się zła, zaufanie Panu Bogu w wyznaniu wiary, potem kwestia potrójnej misji, którą mamy w Kościele, czyli tak naprawdę zobaczyć, kim jestem jako chrześcijanin, jaka jest moja misja, do czego jestem powołany. I w tym kontekście można sobie uświadomić, na przykład, że uciekam od życia, że się lękam, że nie potrafię przebaczyć, że nie potrafię kochać drugiego człowieka. To są te postawy, które musimy jakoś uznać i powiedzieć: Panie, z tego mnie wyzwalaj, z tego mnie ratuj. Bo Eucharystia jest, Bóg mnie chce wyprowadzić z mojego zamknięcia. I dlatego pierwszym aktem kultu, czy pierwszym aktem po zawiązaniu zgromadzenia jest uświadomić sobie, że ja potrzebuję Jego łaski. Jak ja już jestem czysty, przeprosiłem Pana Boga za moje grzechy, jestem z czystym sercem, to gubimy jakby ten wymiar pokory, z którą przychodzimy. I dlatego potem jest chwila ciszy, żeby sobie to uświadomić. I mamy wyznanie wiary. Najstarszym wyznaniem, które mamy w księgach liturgicznych, jest: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. W więc już w księgach praktycznie tych z pierwszego tysiąclecia znajdujemy to wyznanie grzechów. I tutaj zobaczcie, oczywiście były modyfikacje, tam jest troszkę tą tekstę zmieniana, nie będziemy wchodzić jakby w to, jakie były zmiany, w jakim czasie. Natomiast zobaczcie, to jest jakby ciąg dalszy tej logiki, kiedy my mówimy moja wina, moja bardzo wielka wina. Może czasami by ktoś miał ochotę, jakby miał szczególnie żonę albo męża z boku, nie? To twoja wina. Nie? Natomiast liturgia nas bardzo konkretnie wzywa do tego, żebyśmy my stanęli w postawie pokory, żebyśmy my stanęli w postawie grzeszności przed Panem Bogiem, w postawie tego bycia potrzebującym łaski, potrzebującym zbawienia. I potem na tej samej linii, można powiedzieć, mamy to wezwanie Panie, zmiłuj się nad nami, trzykrotne wezwanie, które nawiązuje do wołania Bartymeusza, człowieka niewidomego spod Jerycha, który wołał: Panie, zmiłuj się nade mną, ulituj się nade mną, Jezusie, Synu Dawida. Jezus mówi: co chcesz, żebym Cię uczynił? Panie, abym przejrzał, czyli żebym zobaczył moje życie, żebym zobaczył brata, który jest koło mnie, żebym po prostu zaczął żyć, żebym nie był żebrakiem w tym świecie, bo Bartymeusz był tym, który żebrał o pieniądze. My często, jeśli nie uświadomimy sobie grzechu, jeśli nie doświadczymy łaski Pana Boga, to żebramy o miłość w tym świecie, od drugiego człowieka, od ludzi. Zobaczcie, to szczególnie widać w postawie młodych ludzi, którzy wrzucają zdjęcie w internecie i od razu patrzą, ile osób polubi. Pewne szukanie zaspokojenia głodu, który jest w sercu i którego świat nie jest w stanie zaspokoić. Więc można powiedzieć, że to jest ta pierwsza linia, która nas wprowadza w liturgię, która nas sprowadza do parteru też, można powiedzieć. Bo liturgia się zaczyna od konkretnego doświadczenia człowieka, nie od tego, jaki powinienem być, jaki bym chciał być, ale od tego, jaki jestem. Zaraz popatrzymy na tekst Augustyna, z Hipony świętego Augustyna, który pokazuje trochę też o tym, że Bóg przede wszystkim przyjmuje ciało takie, jakie jest grzeszne, w tajemnicy wcielenia. I liturgia idzie po linii wcielenia Boga w ten Kościół, czy w takie zgromadzenie, jakie ono jest grzeszne, żeby to zgromadzenie przemienić. I dlatego to jest ważne, żeby nawiązać kontakt na początku ze swoim sercem takim, jakim ono jest, czyli stanąć w prawie, stanąć w pokorze, rozpoznać swój grzech, rozpoznać swoje skłonności do grzechu, swoje niewolę, bo jak tego nie zrobimy, to się prześlizgniemy potem po reszcie całej. Potem w niedzielę mamy hymn Chwała na wysokości Bogu, w niedzielę święta, hymn, który też już praktycznie w VI, VII wieku był śpiewany w liturgii z pewnymi modyfikacjami. Natomiast zobaczcie, to jest hymn, który śpiewają aniołowie w momencie narodzenia. Prawda? Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. To jest nawiązanie do tego, jest znowu ten hymn nas prowadzi po linii wcielenia. Chwała Bogu, bo przychodzi do człowieka, bo się wciela w to konkretne zgromadzenie, w ten konkretny Kościół. Dlatego też między innymi wyprzedzę troszkę, żeby pokazać cały czas tą linię Boga, który przychodzi do nas. W czasie wyznania wiary w niedzielę skłaniamy się, przynajmniej przepis mówi o tym, żeby skłonić głowę nie na słowa umarł i zmartwychwstał, które są centrum wiary chrześcijańskiej, ale On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. I na te słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Liturgia jest kontynuacją logiki wcielenia, w którym Bóg chce się wcielić dzisiaj w tą konkretną sytuację, w tą konkretną wspólnotę grzeszników, ludzi, którzy mają świadomość swojego grzechu i jak Izraelici w Egipcie wołają o uwolnienie. Potrzebują Mojżesza, potrzebują kogoś, kto ich wyciągnie z tej niewoli. A Bóg przychodzi z takim samym wezwaniem, z jakim przyszedł do Mojżesza. Dosyć napatrzyłem się na udrękę mojego ludu w Egipcie. Zstąpiłem, aby go zbawić. To jest pragnienie Boga przede wszystkim, żeby zbawić człowieka, żeby wyciągnąć człowieka z jego grzechu, z jego zamknięcia. Tylko my potrzebujemy uznać, że to jest nasz problem jakiś. Więc zobaczcie, podsumowaniem obrzędu wstępnych jest potem modlitwa końcowa, kolekta, która z reguły w święta odnosi się do tajemnicy celebrowanej. W ogóle ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego mówi coś takiego. Kolekta wyraża charakter dnia. Jak chcemy zrobić, co Kościół celebruje, to patrzymy na kolektę, czyli na te słowa módlmy się i potem z reguły nie słuchamy, nie? Tylko czekamy na amen. Przez Chrystusa Pana naszego amen. Więc nam to ucieka. Natomiast to jest pewna treść teologiczna. Ja muszę powiedzieć, że te kolekty często pochodzą z pierwszego tysiąclecia. To są teksty, którymi Kościół modlił się. Niektóre mamy w sakramentarzach z VII wieku. Niektóre z IX, X wieku. To są takie teksty. Są też nowe oczywiście tworzone, bo choćby kolekta na wspomnienie Jana Pawła II nie może być z pierwszego tysiąclecia, siłą rzeczy, prawda? Natomiast są teksty nowe, są teksty stare i to jest tekst, którym Kościół się modli przez 1500 lat, który dojrzewał, który modlili się ludzie, który powstawał w pewnym kontekście i który dzisiaj też niesie bardzo konkretną treść. Jak ta kolekta jest skonstruowana, to jest taka sprawa techniczna, ale tylko powiem może, żeby było lepiej też potem słuchać i wyłapywać treść tej kolekty. W niej mamy cztery elementy, można powiedzieć, może tak. Pierwsze, módlmy się, wezwanie, potem chwila ciszy, znowu 3-5 sekund, to już od celebransa zależy. Natomiast ta chwila ciszy jest właśnie po to, żeby zaproszenie módlmy się mogło człowieka zachęcić do tego po przejściu tych całych obrzędów wstępnych, by człowiek mógł też wyrazić chociaż jakąś tam swoją małą modlitwę. I potem mamy, tak, pierwsze to jest inwokacja, to się nazywa, czyli Wszechmogący Boże, Miłosierny Boże, Boże Nasz Ojcze, czyli wezwanie. Druga rzecz to jest rozwinięcie tej inwokacji i w tej drugiej części mamy treść tego, co się celebruje. Ty dałeś nam Twojego Syna jako Zbawiciela. Ty sprawiłeś, że w świętym Janie Pawle II zajaśniała tajemnica Twojego miłosierdzia. Ty sprawiłeś, że ta noc rozbłyska blaskiem Twojego zmartwychwstania, czyli pokazuje nam, co Bóg już uczynił dla człowieka. To jest jakby druga część. Boże, Ty uczyniłeś to i to dla nas. Ty przez zmartwychwstanie swojego Syna otwarłeś nam drogę do wiecznego zbawienia. Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Czyli pierwsza rzecz, to, co już Bóg uczynił. I potem, dlatego prosimy Cię, udziel nam na przykład Twojej łaski, czyli prosimy o coś, to jest trzeci element, abyśmy mogli żyć jak dzieci światłości na przykład. To jest wskazanie celu. Więc zawsze, z reguły najczęściej są te cztery elementy, które, jeśli wiemy, jak ta modlitwa jest skonstruowana, to jest nam też łatwiej wsłuchać, o co się Kościół modli. Boże, Ty uczyniłeś to i to, udziel nam tego i tego, abyśmy mogli zrobić to i to. Takie cztery elementy. I potem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest doksologia zamykająca, na co odpowiadamy amen. Więc to tylko tak na marginesie, żeby łatwiej było wyłapać treści, bo ta kolekta wyraża treść danego dnia. Kiedy mamy święto, to ona nam pokazuje, jak Kościół rozumie to święto, jak często rozumie to święto poprzez wieki. Kiedy mamy niedzielę, z reguły modlitwa odnosi się do śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest bardziej ogólna. Przy świętych wspomnieniach świętych, przy świętym Marku na przykład wczoraj i tak dalej, dotyczy życia świętego. Więc ona niesie pewną treść teologiczną. Tak kończymy obrzędy wstępne. W tym momencie siadamy, tak? I zaczyna się liturgia słowa. Oczywiście nie będę omawiał tutaj wszystkich czytań. Powiem strukturę, jaką ma liturgia słowa i w jaki sposób uczestniczyć w niej. Przede wszystkim postawa obrzędów wstępnych, mówiliśmy, ma przygotować do uważnego słuchania Słowa Bożego. To jest pierwszy cel, bo potem powiemy też o liturgii eucharystycznej. Ta postawa pokory przygotowuje nas, bo człowiek, który rozpoznaje, że ma problem w swoim sercu, będzie słuchał, co Bóg mi powie na ten temat. Więc w ten sposób, jeśli ja faktycznie stoję w pokorze, to jestem gotów słuchać, bo to jest trochę tak, jakbym był w obcym mieście, nie znał języka, nie wiem, pojechał do Rzymu, do Paryża, do Londynu, nie znam języka, nie znam miasta i potrzebuję przewodnika. Jeśli ktoś rozpoznaje w sobie autentycznie, że ma jakiś tam problem, grzech, skłonność, to wtedy słucha, co mi powie ten przewodnik, jak mnie Bóg chce przeprowadzić przez to doświadczenie, co mi ma do powiedzenia. To jest właśnie to, nie? Że jeśli się czuję jakoś zagubiony, to słucham, to mam pragnienie słuchania. I dlatego liturgia słowa przede wszystkim jest słuchaniem. Czym jest słowo? Żeby sobie to też uświadomić. Słowo przede wszystkim buduje relacje. Wyobraźcie sobie dwie osoby, dopóki się nie odezwą, mogą stać przy sobie, dopóki się nie odezwą, nie ma żadnej relacji. Słowo objawia osoby. Ja stoję na przykład tutaj, wyobraźcie sobie, że ktoś stoi, milczymy, nie ma jej, dopiero jak powiem cześć, to się buduje relacja. Potem mogę powiedzieć, jak się nazywam, skąd jestem i tak dalej. I się poznajemy, więc słowo przede wszystkim objawia osobę. I pierwszym celem liturgii słowa jest to, że Bóg chce się objawić człowiekowi. Nawet nie tyle, że chce dać Ci rozwiązania na Twój problem, tylko pierwsze chce objawić siebie, powiedzieć coś o sobie przez swoje słowo. Teraz czytałem w takiej książce mnicha Kartuskiego, Eucharystia, tajemnica ślubna, taki tytuł, ta książka też wyszła po polsku. On mówi, my nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, co znaczy słowo Boga, bo my nie mamy doświadczenia Izraelitów, dla których Bóg milczał przez 400 lat w Egipcie. Kiedy Bóg się objawił Mojżeszowi, to dla nich to był przewrót kopernikański. Wszystko na nowo zaczęło żyć. Milczenie Boga było dla nich jakby śmiercią. My mamy słowo spisane, słowo czytane każdego dnia. Słowo trochę straciło na wartości we współczesnym świecie, bo każdy gada, krzyczy i tak dalej i się nie liczy ze słowem. Natomiast to słowo Boga ma moc przemieniać też człowieka. Na słowo Pana powstały niebiosa, mówi święty Piotr w swoim liście. Bóg powiedział i stało się. I to słowo Boga ma moc działać w człowieku. Zobaczcie, ma moc stwarzać nas na nowo, a stworzenie to jest przede wszystkim porządkowanie. Kiedy Bóg stwarza świat, to z chaosu czyni kosmos. Chaos, wiemy co to jest kosmos, po grecku znaczy porządek. Bóg z chaosu czyni kosmos. I teraz jeśli w naszym sercu jest chaos, to słowo Boga właśnie jest tym, które potrafi uczynić z niego porządek. Pierwsze dni stworzenia to jest oddzielenie jasności od ciemności. Wód od lądu. Wód nadziemnych od wód podziemnych. Bóg z chaosu, z czegoś wymieszanego zaczyna porządkować pewne rzeczy. I to jest pierwsze jakby działanie. Pan Bóg objawia się i porządkuje serce człowieka. Człowieka słuchającego oczywiście. Więc to jest ważna postawa, żeby mieć świadomość, że Bóg mówi do nas i konstytucja liturgii w 7 punkcie mówi bardzo konkretnie, kiedy w Kościele czyta się Słowo Boże w czasie liturgii, to sam Chrystus mówi do swojego ludu. Stąd wynika też godność funkcji lektora w Kościele. Dlatego jesteśmy zaproszeni, żeby na przykład dorośli czytali w Kościele nie ksiądz, znowu nie wiem jak tutaj jest, bo u mnie to jest często tak nawet w niedzielę, że ja wychodzę i muszę całą muszę od początku do końca przeczytać, bo nie ma człowieka. Natomiast ogólne wprowadzenie do mszy rzymskiego, ta książka mówi bardzo konkretnie. W Kościele każdy powinien spełniać funkcję tą, która do niego należy i żadną inną. Do funkcji kapłana należy czytanie Ewangelii, do świeckich należy czytanie czytań i modlitwy wiernych, do funkcji kantora należy śpiewanie i tak dalej. Więc teraz miałem taką sytuację, właśnie rozmawiam z osobą i mówię tak, że gdyby mi ktoś przychodził i chciał czytać Ewangelię ze świecki, to bym powiedział, gdzie idziesz? To nie twoja funkcja. Ja mówię, pragnąłbym, żeby mi czasami ktoś tak samo powiedział, jak idę czytać czytanie, żeby mi ktoś powiedział, gdzie ksiądz idzie? To nie twoja funkcja, nie? Żeby mieć to świadomość też, że funkcja lektora to jest funkcja osoby świeckiej w Kościele, dorosłej przede wszystkim. Oczywiście my też dajemy dzieciom do czytania i tak dalej. Natomiast warto też o tym pomyśleć, nie? Dla godności celebracji, żebyśmy mieli świadomość, czym jest celebracja, bo my myślę, że mamy taki problem trochę z funkcjami, że my funkcje wszystkie dajemy małym dzieciom i przekazujemy taki komunikat. Jak wyrośniesz, to już nie będziesz musiał tego robić. Natomiast ja pamiętam, jak raz byłem w jednej wspólnocie, celebrowałem we Włoszech liturgię, bo zastanawiamy się na przykład, jak budzić wiarę u dzieci, prawda? I pamiętam, my próbujemy tak, to ksiądz niech się zajmie dziećmi, ministrantami i tak dalej. I wtedy mamy taki obraz kościoła, że jest ksiądz, trochę chłopczyków, no ale on już kończy gimnazjum, to mu nie pasuje robić obciachu i on stamtąd idzie od ołtarza, prawda? Natomiast pamiętam w jednej wspólnocie, tato grał na gitarze i mały synek 3-letni miał taką gitarę plastikową i nie potrafił grać, ale tak samo tupał nogą jak tata i patrzył na tatę cały czas. To jest wprowadzenie w wiarę. Na oazie rodzin, kiedy prowadzę oazy rodzin, czasami kiedy ojcowie chcą czytać czytania, to mały synek trzyma się czasami nogi i to jest jego pierwsze bycie przy ambonie, prawda? Kiedy on chce robić to, co tato. I nie ma mentalności wtedy, jak będę duży, to wyrosnę, tylko jak będę duży, to będę robił to, co tato robi. Więc to jest taki też zachęta do tego, żeby się mieć odwagę podejmować to, co należy do nas w Kościele, czy wspólną odpowiedzialność za liturgię. I teraz troszkę o strukturze, bo to jest pewien rys teologiczny. Natomiast liturgia słowa ma charakter dialogiczny, czy dialogujący Boga i człowieka. W niedzielę mamy 2 czytania plus Ewangelię i to jest główny, znowu odnoszę się do tego dokumentu, bo tu jest tak naprawdę dużo rzeczy wyjaśnione też, jakie funkcje, jakie postawy i jakie mają znaczenia w tej książeczce. Więc główną część liturgii słowa stanowią czytania biblijne. Do nich dochodzi homilia, wyznanie wiary w uroczystości i modlitwa wiernych. Teraz czytania i psalm mają strukturę dialogiczną. Pierwsze czytanie to jest czytanie z reguły ze Starego Testamentu. W okresie wielkanocnym jest to czytanie z dziejów apostolskich. To jest też starodawna tradycja, że w okresie wielkanocnym czytamy dzieje apostolskie. Jest to czytanie, które łączy się z Ewangelią, czyli powiedzmy, jeśli mamy strukturę, żeby też łatwiej się odnaleźć w tematyce liturgii słowa, mamy tak, pierwsze czytanie, psalm, drugie czytanie, Ewangelia. I teraz pierwsze czytanie tematycznie łączy się z Ewangelią. To jest, czyli pierwsze czytanie może zapowiadać Ewangelię jako proroctwo, albo jako kontekst pewien historyczny. Natomiast one w niedzielę zwykłe są połączone. Nie będę wchodził we wszystkie okresy, bo tu by trzeba to trochę rozszerzyć. Podam zaraz adres strony, jeśli ktoś będzie chciał strukturę liturgii słowa z okresu wielkanocnego, to nagrałem taki 12-minutowy filmik w internecie, można tam zobaczyć, jak są te czytania ułożone i dlaczego tak, a nie inaczej. Ogólna zasada jest taka, pierwsze czytanie łączy się z Ewangelią tematycznie. Jeśli byśmy poszli do na przykład do niedzieli zwykłej, która była ostatnia chyba przed Wielkim Postem, czyli ostatnia, którą mieliśmy, czytanie było, Ewangelia była o trędowatym, uzdrowienie trędowatego i pierwsze czytanie było z Księgi Powtórzonego Prawa, które mówi o tym, jak się ma zachowywać trędowaty. Będzie miał rozszarpane szaty, będzie miał rozburzone włosy, będzie krzyczał nieczysty, nieczysty. Czyli pierwsze czytanie wprowadza nas w Ewangelię. Czy będziemy słuchać na przykład w czasie wakacji mowy Jezusa eucharystycznej i będziemy mieć różne pierwsze czytanie zapowiadające czy determinujące temat Ewangelii, pewien element Ewangelii. Dlatego te czytania bierzemy razem i one się wzajemnie wtedy wyjaśniają. Poza tym pierwsze czytanie jest zawsze połączone też z psalmem. Można powiedzieć, że one tworzą całość. Psalm jest zawsze odpowiedzią na pierwsze czytanie. Mamy czytanie i odpowiedź w psalmie. I zobaczcie, psalm responsoryjny mówimy od czasownika respondeo, to znaczy odpowiadać po łacinie. Czyli jest to psalm, który jest odpowiedzią na psalm, psalm, który jest odpowiedzią na czytanie tematycznie. I też jak chcemy zrozumieć rys pierwszego czytania, to warto go czytać z psalmem, który jest po nim. I zobaczcie, psalm jest też Słowem Bożym. Jest odpowiedzią Kościoła, a zarazem Słowem Bożym. Więc jak to zrozumieć? Ja mam taki obraz, który próbuję pokazać. To trochę tak, jak mama uczy dziecko mówić, to mówi tak, powiedz mama, powiedz mama, powiedz mama. I to dziecko w pewnym momencie zaczyna łapać i powtórzy po mamie jej słowo, prawda? I trochę jest tak z liturgią słowa, że Pan Bóg wkłada w nasze usta swoje słowo, żeby usłyszeć taką odpowiedź, jaką chce od nas usłyszeć. Żeby nas nauczyć odpowiadać zgodnie z Jego wolą. Więc daje nam psalm, i mówi, tym psalmem mi odpowiedzcie na to słowo. Więc mamy psalm, który jest odpowiedzią, który jest pierwszym dialogiem Chrystusa ze swoim ludem. Potem mamy drugie czytanie z reguły z Nowego Testamentu. I drugie czytanie nie jest tematycznie powiązane. Łączność jest zawsze tematyczna. Psalm z czytaniem tworzą całość i odnoszą się do Ewangelii. Drugie czytanie jest to czytanie półciągłe listów świętego Pawła lub innych listów Nowego Testamentu. Półciągłe to znaczy liturgii bierze się na przykład list do Rzymian, powiedzmy, i przez 5 albo 10 niedziel czyta się najważniejsze wyjątki, jeden po drugim, omija się fragmenty mniej ważne, jeśli tak można powiedzieć, przy Słowie Bożym. Natomiast te, które bardziej są istotne dla liturgii, to te fragmenty się bierze tak, żeby przeczytać mniej więcej w całości ten list przez kilka niedziel. I potem się drugi list czyta, trzeci, tak, żeby przez 3 lata przeczytać praktycznie cały Nowy Testament, bo mamy 3 lata, rok A, rok B i rok C w Kościele. Więc to jest trochę, jeśli chodzi o strukturę czytań liturgii słowa. Natomiast ona przede wszystkim ma nas przygotować do liturgii eucharystycznej też, bo mimo, że jest istotną częścią liturgii, to słowo, które jest proklamowane, czytane, to słowo, które jest słuchane, ono ma nas wprowadzić w liturgię eucharystyczną, bo to słowo czytane potem jest słowem celebrowanym. To, co słuchamy, potem staje przed nami w rycie, spełnia się w obrzędzie. Oczywiście tu trzeba by wejść trochę bardziej w kontekst, bo ojcowie Kościoła mówi tak, każde słowo, każda stronica Biblii mówi o Chrystusie. Ojcowie mówi, Chrystus jest brzegiem Biblii tym, bo On jest na każdej stronnicy. Każda stronnica albo Go zapowiada, albo mówi o Jego wypełnieniu, albo zrozumieniu. I dlatego liturgia eucharystyczna, w której Chrystus jest obecny pośród nas, jest wypełnieniem tego słowa. Nie zawsze to jest jasny związek, ale zobaczcie, Chrystus sam, kiedy przychodzi do uczniów, słuchaliśmy tego w trzecią niedzielę wielkanocną, mówi, wytłumaczył im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego, zmartwychwstałe. Oświecił ich umysły i pokazał, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. I to jest właśnie to. Pisma mówią o Jezusie, zapowiadają Go i potem to słowo jest celebrowane w Eucharystii, w liturgii eucharystycznej. Homilia natomiast, która następuje po Ewangelii, jednym z jej celów jest to, żeby przeprowadzić, żeby być mostem między jednym a drugim. Most mi się trochę nie udał, ale powiedzmy. Żeby przeprowadzić, że słuchamy słowa, a zaraz to słowo będziemy celebrować. Chrystus dotyka, załóżmy, trędowatego, a zaraz nas dotknie w Komunii Świętej. Nie? To trochę w ten sposób, tak bardzo schematycznie. Natomiast homilia ma właśnie jeden cel, jest taki. Wytłumaczyć słowo i pokazać, że to słowo może się spełnić dla nas dzisiaj w Eucharystii. Więc ono jest takim przeprowadzeniem nas, po czym następuje wyznanie wiary i modlitwa wiernych, która jest też odpowiedzią na słowo. Modlitwa powinna być też wiernych odpowiedzią ludu na słowo usłyszane, homilię usłyszaną, czyli mniej więcej ta struktura dialogiczna. Zakończymy chyba, bo znaczy zrobimy przerwę.